Dobry wieczór, witam Państwa i naszego gościa.
Witam serdecznie.
Poznają Państwo ten głos, to oczywiście ojciec Filip Buczyński, bo pamiętamy, we środę 26 października odbyło się uroczyste spotkanie, koncert, gala, jeśli można tak powiedzieć, no chyba tak należy powiedzieć, podsumowanie 25 lat istnienia hospicjum imienia Małego Księcia w Lublinie, ale nie tylko, bo to był podwójny jubileusz. Wydaje mi się, że czas bym oddała mikrofon ojcu Filipowi Buczyńskiemu, bo on Państwu opowie. Jeszcze emocje są, w nas są.
Oj tak, oczywiście. Powiem Państwu, że to, co było moim założeniem i udało się to ziścić, to to, żeby wszystkim obecnym, także gościom z hospicjów z całej Polski, bo też świętowaliśmy 15-lecie Ogólnopolskiego Forum Pediatrycznej Opieki Paliatywnej, a jednocześnie wszystkim gościom, którzy przyjechali, wśród których były znamienite postaci. Przyjechał, szanowni państwo, proszę wyobrazić, mój ojciec generał z Rzymu, który powiedział, że ja chcę uczestniczyć w takim wydarzeniu. Ja powiedziałem, oczywiście możesz uczestniczyć, zapraszam cię, ale najpierw chciałbym, żebyś poznał moich kolegów, koleżanki z pracy i poznał moich podopiecznych. I mieliśmy okazję przez 1,5 godziny chodzić po domu Małego Księcia. Najwięcej czasu poświęciliśmy oddziałowi stacjonarnemu, gdzie jest w tej chwili 10 dzieci. I on na początku taki był dość... ten uśmiech nie znikał z jego twarzy, ale potem ten uśmiech został zastąpiony głęboką zadumą i powagą, bo po spotkaniu z tymi dziećmi w tym etapie ich życia staje się czymś, co w kategoriach ludzkich jest zupełnie niezrozumiałe i jesteśmy bezradni. Natomiast w kategoriach duchowych, i tu mówię, drodzy państwo, o duchowości nie wpisanej w religię.
Tak, o takiej duchowości niezależnej.
Duchowości humanitarnej. I nagle w tym człowieczeństwie, duchowości człowieczeństwa, tak to nazwę, pojawia się jakieś spotkanie w tajemnicy, w bliskości, w uścisku dłoni, w kontakcie wzrokowym. I on potem też przywołał na scenie.
Tak właśnie chciałam wspomnieć o tym, że opowiadał wszystkim zgromadzonym, przywołał ten moment, ten
i
czas.
I to było, dla mnie to było bezcenne, bo tak trochę parę fajnych, ciepłych zdań nam powiedział i tak jakbyśmy chcieli czuć jego solidarność z nami, a tu z drugiej strony on powiedział, że on także od nas chce się czegoś nauczyć, a przede wszystkim od naszych podopiecznych. Więc ta gala się odbyła. I kolejne dla mnie bardzo ważne doświadczenie, ponieważ moją ideą było to, żeby zaprosić tych wszystkich, którzy na samym początku nam pomagali. Na samiuszkim początku, szanowni państwo, jak już był ten KRS 27 października 1997 rok, no to wtedy, no to co, że jest KRS? No to jest nic, bo jeszcze trzeba ruszyć z kopyta. I z jednej strony cieszymy się, wtedy pamiętam, że już jesteśmy zarejestrowani, bo dość długo czekaliśmy na rejestrację, a potem tak, no tak, jest sukces.
Jesteśmy, no i co dalej?
I teraz co dalej? I wtedy była nam potrzebna pomoc osób, które są kompetentne, gdzie prawnie potrzebowaliśmy pomocy, pojawił się pan Jan Rybojat.
Na koncercie także
tak,
obecny.
Zaprosiłem też pierwszy zarząd stowarzyszenia, czyli ludzi, którzy poświęcili bardzo dużo czasu, ale też wzięli odpowiedzialność za coś, co wymagało ich zaangażowania i pewnej odpowiedzialności także prawnej. I zgodzili, i ten pierwszy zarząd się pojawił. Pojawił się właśnie pan Jan Rybojat. Pojawiła się pani redaktor Agata Kozdybała, która wtedy jako młoda pani redaktor w Radiu
tak,
Lublin.
Rozpoczynająca.
Poprosiłem ją, żeby nas trochę pokierowała.
Popromowała.
I pokierowała.
Powiedziała jakby,
tak,
o tym światu.
W tym zakresie, w jakim najbardziej była kompetentna, właśnie o promocjach hospicjum. I pamiętam, powiedziała tak, no, bo przeszliśmy na ty, mówi Filip, jak poprosisz, żeby media przyszły do ciebie i ty chcesz powiedzieć, że ty założyłeś hospicjum, to w ogóle nikt tego nie przełknie. Bo to jest ciężar gatunkowy wydarzenia na poziomie mentalnym ogromny. To jest w ogóle, wtedy to było w ogóle nie do wyobrażenia
97
sobie.
Rok.
Ale mówi, możesz zrobić koncert. Mhm. Zaproś. No i zaprosiliśmy Stanisława Sojkę, który dzisiaj...
Który też obecny był, oczywiście.
Był również na gali. I powiedziała Agata, mówi, wiesz, a ja zrobię konferencję prasową w radiu Stanisława Sojki. I przyszło bardzo dużo dziennikarzy. I nagle następnego dnia my przeczytaliśmy w gazetach, że powstaje hospicjum Małego Księcia, że jest koncert Stanisława Sojki, że trzeba pomagać, bo zaistnieje wkrótce już w przestrzeni opieki nad dziećmi taka idea, która będzie miała przełożenie na czynienie dobra bardzo praktycznie. I tak można by wymieniać kolejne osoby przez te pierwsze tygodnie, miesiące i lata, które miały szczególny wpływ na to, żebyśmy mogli po prostu świętować, podsumowując 25 lat, w poczuciu z jednej strony zadumy, która temu towarzyszy, a z drugiej strony wdzięczności ludziom i Panu Bogu, że powstało coś tak niesamowitego i trwa dalej i się rozwija i możemy stawiać sobie kolejne cele, ale jak to powiedziałem na samym początku, jak to w bajce bywa.
No właśnie.
Na początku
powróćmy do tego, bo...
jest jedno wielkie zamieszanie i to tak było w naszym doświadczeniu hospicyjnym. Potem jest główny bohater, czyli właśnie ten podmiot prawny, którym jest stowarzyszenie. Potem masa trudności, które się piętrzyły. Jak to w
to
bajce.
Takie wdrapywanie się na szklaną górę. Co?
Jak to w bajce muszą być trudności, które czasami są niemożliwe do pokonania. I jak to w bajce pojawia się, jak to użyłem zwrotu, stare drzewo albo mądra sowa. Czyli ktoś, kto pomoże. Nie zrobi to za nas, ale ktoś, kto pomoże. I udaje się nam coś osiągnąć, jak w bajce, a na końcu jest co? Wspólne świętowanie. I żyli długo i szczęśliwie, jak to nie jedna bajka się kończy. A w naszym przypadku ten dzień jubileuszu był takim dniem wspólnego podsumowania, świętowania, radości, spotkania. Bo przecież przyjechało też bardzo wielu pracowników, którzy kiedyś u nas pracowali. I dla mnie to było też bezcenne, bo to jest taki jakiś łańcuch ludzi, którzy czynili dobro i teraz to dobro trzeba podnieść i po prostu im podziękować.
Przyjechali także rodzice dzieci, które przeszły do domu ojca z waszą pomocą, z waszą obecnością, z waszym wsparciem w tym trudnym jakże momencie życia. To jest bardzo tajemnica, to, jak
to było, szanowni państwo, bardzo wzruszające. Trzy rodziny przyszły, weszły na scenę, które reprezentowały, jeżeli użyję takiego zwrotu, te blisko 90 par, które w ostatnich 14 latach korzystały z hospicjum perinatalnego. Tych z Państwa, którzy właśnie słyszą po raz pierwszy ten termin perinatalne, przed narodzeniem. Bo niestety tak bywa, że to dziecko pod sercem ma chorobę śmiertelną. I nie wiemy, czy się urodzi żywe. I ta rodzina potrzebuje naszej pomocy. I trzy nasze rodziny wyszły na scenę z bukietem kwiatów, żeby podziękować. Jedna rodzina powiedziała, nasz Samuel żył 31 minut. Druga rodzina, mówiąc o chorobie, która się nazywa agenezja nerek, czyli nerki niewykształcone, powiedziała, nasz Filipek żył 38 minut. I trzecia rodzina, rodzice Pawełka, trzymali tegorocznego ponad Pawełka na rękach. Nie chcieli za dużo mówić.
Ale natomiast Pawełek ja to był razem z nimi.
Ja to uzupełnię. To była rodzina, która przyszła do mnie zdruzgotana, bo im lekarz, ginekolog powiedział, żeby abortowali to dziecko. Że dziecko ma niewykształcone płuca. I po co ono będzie w ogóle żyło, będzie cierpiało i umrze. I oni przyszli do mnie w takim dramacie. Z jednej strony, dlaczego tak się stało, a z drugiej strony, co my możemy zrobić? Ja powiedziałem, szanowni państwo, ja bym tak szybko, nagle takiej decyzji nie podejmował. Jaką podejmiecie decyzję? To jeszcze był czas, kiedy tak zwane podziemie aborcyjne, wręcz ginekolog dał wizytówkę, gdzie mają się zgłosić. I ja powiedziałem, jest taka pani profesor Dangel w Warszawie, która jest kardiologiem perinatalnym także.
Serce dla niej wystaje nic, tak?
I pojedźcie tam do niej. I dzwonię za chwilę do Joasi Dangel, bo się znamy 25 lat. Ona mówi, słuchaj, to dziecko jest do wyleczenia. ten ginekolog to skonował. Ja mówię, wybacz, to jest ginekolog warszawski. Ona mówi, no widzisz, tu w Warszawie to bardziej wolą zabić niż ratować wielu ginekologów. No i ona wzięła, że tak powiem, w cudzysłowie, tą ciążę pod opiekę. Tego Pawełka pod opiekę. Było intensywne leczenie jeszcze Pawełka wewnątrzmacicznie. I tam też w Warszawie na Karowej to dziecko przyszło na świat. Co się okazało? Że to pierwsze płuco wszystkie, że się wykształciło i wszystkie wszystko się wchłonęło. Tam były jakieś struktury bąblowate, które miały to płuco zniszczyć. To się wszystko wchłonęło w związku z lekami, które ta matka przyjmowała. A drugie płuco, które ma 4 płaty, tylko jeden płat był zaatakowany tymi bąblami, czy cokolwiek to było. Po paru miesiącach ten jeden płat został wycięty i dziecko jest żywe, zdrowe, ma się dobrze. I był na scenie, uśmiechał się do wszystkich, machał rączkami. I rodzice to przywołali, że byli tak zdruzgotani, a teraz nagle ich pierwsze dziecko, wymarzone, upragnione, oczekiwane, które miało nie żyć. A spotkanie z hospicjum perinatalnym, jak to też rodzice powiedzieli, żadne z rodzin tych 90 par nie żałowało, że było pod naszą opieką. Choć czasami wiele dzieci odeszło do nieba, ale mogliśmy się godnie pożegnać. Ja mogłem te dzieci pochować jak święte dzieci, które idą do nieba, które mają swoje miejsce, mają swój grób i mogą rodzice tam przychodzić do ubranka swojego dziecka, bo dziecko jest w niebie, a ciało, które mu służyło bardzo krótko często, jest złożone z godnością i szacunkiem do ziemi po to, żeby czekać na paruzję, na zmartwychwstanie. I to była część tej naszej gali, w której działy się także i takie rzeczy.
No tak. Tak właśnie, przywołując tamten wieczór 26 października, wieczór środowy, jutro jest Dzień Wszystkich Świętych, czas zadumy, czas listopadowy. Ktoś zadał pytanie, wielokrotnie ono padało ze sceny, pozwoli ojciec, że przywołam, czy zadaje ojciec pytanie, to trudne pytanie Panu Bogu, dlaczego?
Szanowni Państwo, bardzo, bardzo jest ogromna pokusa, bo my mamy taką urodę przyczynowo-skutkową. Mm-hmm. Mamy skutek, szukamy przyczyny.
Chcemy koniecznie znać odpowiedź na wszystkie pytania.
A jak nie jesteśmy w stanie jej znaleźć, to sobie ją wymyślamy. Ja to też rodzicom mówię naszym hospicyjnym. Proszę Państwa, są trzy warianty podstawowe. Jak zaczniecie intensywnie szukać odpowiedzi na pytanie, to albo sobie strzelicie w kolano, szukając w sobie winy, albo innym ludziom strzelicie w kolano, mówiąc, że to oni są winni, albo Panu Bogu strzelicie w kolano, mówiąc, że to Pan Bóg jest winny. Jest jeszcze czwarta wersja. Tajemnica. Tajemnica, wobec której stoję i mogę i mam prawo nie szukać odpowiedzi, albo mam prawo tą odpowiedź odroczyć. Odpowiedź Boga. Odroczyć do momentu, kiedy z Jego łaski dane nam będzie przed Nim stanąć. I to będzie pierwsze pytanie, które możemy Mu zadać. A teraz im, Panie Boże, to wszystko wyjaśni, bo tam na ziemi było we mnie
tyle buntu, niezgody.
Ogromna niezgoda i przeróżne emocje, które często owocowały kłótnią z Tobą.
Książka, którą mogliśmy wziąć w ręce, był też Tomasz Terlikowski, który przeprowadził wywiad Rzekę z obecnym tu ojcem Filipem Buczyńskim. Wracając do książki, pozwoli nam spojrzeć na te najtrudniejsze często pytania, także na kawałek twojego życia zupełnie inaczej.
Tytuł książki brzmi Z Bogiem trzeba się kłócić. Powiem Państwu, że takie miałem zdanie, że to jest zbyt odważne. Jak to z Bogiem trzeba się kłócić? No, Pismo Święte przywołuje różne obrazy, gdzie z Bogiem się człowiek kłóci. Nawet się kłóci w kontekście Sodomy i Gomory, ilu musi być sprawiedliwych, żeby nie było kataklizmu. I w końcu w tej kłótni doszło do 5 sprawiedliwych, a zaczynało się od 100 sprawiedliwych. Tak. Wciąż było to jakby w kontekście szacunku, ale jednak kłótni z Panem Bogiem. Ja mam takie przekonanie, że skoro Pan Jezus zechciał na swoje nieszczęście, proszę wybaczyć tutaj daleko idący skrót, żeby nikogo nie obrazić. Jeżeli Pan Jezus na swoje nieszczęście zechciał być człowiekiem, to jednocześnie komunikuje się z nami jak człowiek z człowiekiem, abstrahując od tego, że jest Panem Bogiem. Więc jeżeli ja się z Jezusem kłócę, z tym, który chodził po ziemi galilejskiej, jak człowiek z człowiekiem, to czy Pan Jezus, który dał nam zdolność komunikowania się ze sobą, rozwiązywania konfliktów i szukania jakiegoś konsensusu w rozmowie, bo to przecież jest rozmowa człowieka z człowiekiem, człowieka z Jezusem, który jest także człowiekiem, z pełnym szacunkiem dla bóstwa Chrystusa. Więc po pierwsze możemy się z tego powodu kłócić, a po drugie kłótnia z drugim człowiekiem, który jest Bogiem, zakłada poczucie relacji osobowych, że nie kłócę się z mgławicą czy z promieniowaniem kosmicznym, tylko z żywym człowiekiem, który jest Bogiem, którego kocham i czuję bojaźń wobec Niego, ale jednocześnie z którym mam do pogadania. I to jest chyba coś, co Pan Bóg chce, bo kłótnia z Bogiem zakłada, że jesteśmy w relacji bliskości, bo najczęściej kłócimy się z tymi, których kochamy.
Bo tworzymy więź.
Tak, jak w życiu. I stąd można jeszcze tam parę innych wątków wyprowadzić, ale wydaje mi się, że te dwa są dla mnie jakoś szczególnie istotne, że tak trzeba. Tak po prostu trzeba i Pan Bóg się nie obraża.
25 lat. Kolejne lata, następne lata jakże bardzo potrzebnej posługi, służby, istnienia waszego.
Przywołam także to, co pan prezydent, bo to otrzymaliśmy od prezydenta Rzeczpospolitej piękny list. Przyjechał jego sekretarz i też mi powiedział potem w foyer, że no dzisiaj pan prezydent się z trzema prezydentami spotyka z Europy, no i niestety nie może przyjechać. Ale napisał bardzo wzruszający list, albo podpisał bardzo wzruszający list, czyli jakby podpisał się pod tekstem, który został mu przygotowany. Bardzo ciepły i bardzo serdeczny. I tam jest jeden akapit, właśnie a propos naszej przyszłości, że nasza władza ustawodawcza ma się zatroszczyć o to, żeby opieka paliatywna w Polsce była dobrze finansowana. I on jest też tym, który chce być tego gwarantem. I to jest trochę odpowiedź na twoje pytanie, że po tych kilkunastu latach zupełnego marazmu i zastoju w finansowaniu opieki paliatywnej i dla dzieci, i dla dorosłych, to nagle się okazuje, że lekarz, który chce u mnie pracować, uśmiecha się, mówi, proszę ojca, ale jakbym był milionerem, to ja bym mógł tak charytatywnie za te pieniądze, które ojciec chce mi dać, pracować, bo